stojąc, złożymy czoło człowieczeńskie. Będziemy dziękować za łaski błogosławieństwa, któreśmy do tej pory otrzymali, a prosić na ten rok, na obecną chwilę o błogosławieństwo, o opiekę, a to z bratem Kasprzykowskim.
Dzięki niewymowne za otrzymane łaski i miłosierdzia pokazane nam do chwili obecnej, a nade wszystko i dajesz nam ocenić słowo, które jest prawdą i żeś podał nam poznać słowo Syna Twego Jednorodzonego, a żeśmy mogli zrozumieć łaskę, którą okazałeś Synu Twoim. Prosimy Cię, ażebyśmy w tym dniu dzisiejszym, który rozpoczyna ten nowy rok naszego życia, ażebyśmy mogli postępować za wzorem Syna Twego, a Pana naszego, aby nauki Jego i nauki apostołów mieszkały w sercach naszych, abyśmy byli tym żywym listem Chrystusowym, którego by mogli oglądać wszyscy ludzie, patrząc się na nasze postępowanie. Jeśliśmy cośkolwiek uchybili słowem, uczynkiem naszym, to prosimy Cię, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nieprzyjaciołom naszym. Prosimy Cię, pobłogosław nas i wszystek lud Twój, abyśmy w zgodzie, w miłości mogli pracować i wielbić imię Twoje, boś Ty powiedział nam przez Syna swego, Ojcze, że potem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli się miłować będziemy. No a drogi apostoł Jan też powiedział nam, że my mamy tak czynić, że to właśnie będzie świadectwem. Prosimy Cię, Ojcze, pobłogosław braci, którzy może jakieś nastały, jakieś trudności, pobłogosław, aby wszyscy oni mogli zdążyć do jednego, do tej jedności zrozumienia. Pobłogosław tych staruszków, którzy są chorzy, słabi, którzy może dorywają różne trudności. Daj im, Panie, zwycięstwo w tych ich trudnych godzinach. Także tych wszystkich, którzy ponoszą różne trudności dla imienia Twego, daj im zwycięstwo, aby mogli Cię ostać wiernymi Tobie. Prosimy Cię też o to królestwo, o które kazał modlić się Twój Syn, a nasz drogi Zbawiciel, aby ono przyszło, otarło ze złotów ludzkich, nastało szczęście, radość, pokój i zwycięstwo. I błogosławieństwo, a zwycięstwo, aby odniosło wielkie, święte imię Twoje i sprawiedliwość Twoja. Prosimy Cię o te łaski, o błogosławieństwo na ten rok przed nami i o błogosławieństwo dla tego brata, który będzie służył, aby wszystko, co będzie mówił, było zgodnie z wolą Twoją i ku wielkiej czci i chwale świętego imienia Twego. O te łaski prosimy, a za niemowlę Ci dobrodziejstwa dzięki składamy. W imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Manny na 1 stycznia mówi nam tak. Błogosławcie narody Boga waszego i ogłaszajcie głos chwały Jego, który zachował przy życiu, a nie dał się pominąć nodze naszej. Psalm 66, 8, 9. Usłysz nam wykłady. Brat Wiśniewski, brat Proszony.
A więc proszę braterstwa, weszliśmy w rok nowy, 1978. Dnia wczorajszego czyniliśmy pewnego rodzaju rozważania, bo tak jak wszyscy robią taki bilans, tylko nasz bilans nie dotyczył naszej kieszeni, naszych majątności, ale ci, co się wypowiadali lub nie wypowiadali, to w powadze egzaminowali samych siebie. Czy czas, który nas zbliża do celu, rzeczywiście nas zbliża nie tylko fizycznie, ale czy nas zbliża duchowo, bo można jechać na tej łodzi im bliżej, im więcej lat, tym bliżej, ale można duchowo robić zwrot i być coraz dalej. Dlatego też dla nas jest ważny taki bilans. czy my robimy postęp w sprawach duchowych. No i ten nowy rok, bo stary to już przeminął, miał swoją historię, zapisał się, miał swoją historię na arenach świata tego jako rok, gdy wyjątkowo intensywnie wołano po ten pokój. Jako rok, w którym spodziewaliśmy się wiele na podstawie światła prawdy. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że zgodnie z tym, jak Bóg czyni, to możemy czuć się zadowolonymi, że wszystko, co przybliża Królestwo Boże i co jest znamieniem czasu i znamieniem prawdy, że się wypełniło i możemy być zadowoleni, bo tak jak Psalm 132 mówi: Panie, nie wyniosło się serce moje, ani się wyniosły oczy moje, anim się kusił o rzeczy wielkie albo wyższe nad to, co mi należy. I zale mnie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swojej. Odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja. Miejże nadzieję w Panu, o Izraelu, odtąd aż na wieki. Proszę braterstwa, możemy czuć się zadowoleni, że błogosławieństwo Boże i Jego opatrzność towarzyszyła nam aż do chwili obecnej. Bo Bóg tych, których przyjął w przymierzu, to nie opuści, chyba że my Boga opuścimy. Jeżeli tu nastąpi jakaś komplikacja, to nie ze względu na niewierność Bożą, bo On zawsze wiernym zostaje, tylko na nasze zaniedbania, na nasze braki, na naszą niewierność. Dlatego też jesteśmy napełnieni radością. Pan napełniał nas w roku minionym prawdą, napełniał nas dowodami swojej świętej opatrzności, napełniał nas orientacją czasów i chwil i dał nam wystarczające dowody, że one się spełniły. Proszę braterstwa, błogosławcie Boga, mówi. Błogosławcie. To znaczy dziękujcie. I cóż nam, że tak powiemy, zostaje jedno ten błogi przywilej? Dziękować. Bo dziękowanie to jest podstawą modlitwy. Zanim człowiek coś o coś poprosi, to musi najpierw mieć oczy otwarte na to, co otrzymał. I jeśli nie będzie umiał ocenić błogosławieństw, które otrzymał, nie będzie umiał ocenić tych, które następnie mu są potrzebne. A Bóg daje tylko tym, którzy pragną, którzy oceniają. Jeśli nie mamy tego wzroku, żeby prosić o te rzeczy najważniejsze, a będziemy tylko prosić o ten chleb powszedni w znaczeniu takim literalnym, to proszę braterstwa, a nie będziemy doceniać tego chleba duchowego, to proszę braterstwa, rzeczywiście, że nasz stan będzie bardzo mało wymagający i proporcjonalnie do tego Bóg nam mniej udzieli. Dlatego też błogosławić możemy naszego Boga, że nas ochronił od upadku, nasze nogi. Jeżeli byśmy powiedzieli w znaczeniu tym, że tym, który dziękuje, jest Chrystus, bo rzeczywiście dla Chrystusa głowy i ciała jest dane Pismo Święte w pierwszym rzędzie, to i ostatnie członki ciała Chrystusowego nie potknęły się. I proszę braterstwa, jeśli będą wierni Bogu, to się nie potkną. Co do ocenienia Boga, co do jedności serca i umysłu do Słowa Bożego i do służby Bożej, że skutek błędu, który przewidziany był w wielkim odstępczym systemie, człowieka grzechu nie dotknął nas. Mało, weszliśmy w okres czasu, gdy trzeba się będzie poznać na tym systemie w sposób specjalny, gdy on w bardzo chytry sposób przy samym końcu miał wystąpić z tej przepaści, w chytry sposób wszystkich zwieść jako anioł światłości. Na razie mamy ostrzegawcze głosy z Pisma Świętego i wiemy, czego się spodziewać i przeciwko czemu wystąpić, gdy będzie właściwy czas. A jeśli chodzi o te fundamentalne prawdy, to ta opoka, ten okup jest naszą podstawą i nie możemy z tej opoki zejść, bo ona jest naszą życiodajną prawdą. Na tej opoce Pan miał zbudować swój Kościół przez cały wiek Ewangelii i my mamy opierać się na tej opoce. Nie dał się powinąć nodze naszej. Nie dał się powinąć. Bo dotychczas jesteśmy w jedności prawdy co do fundamentalnych zasad. Co do innych mogą być pewne małe różnice, ale fundamentalne prawdy są udziałem nas wszystkich, a to decyduje o naszym braterstwie w Chrystusie Jezusie. Proszę braterstwa, cóż można byłoby za temat wziąć na dzień dzisiejszy? Widząc przed nami okres końca wieku Ewangelii, a szczególny okres, tak jak ja rozumiem i z braćmi się, że tak powiemy, dzieliłem okres 3,5 lat, który jest przed nami. Okres, w którym będzie wiele złudzeń, wiele trudności. Okres, w którym Kościół Chrystusowy, jak wierzę, dokończy swojej pielgrzymki. To proszę braterstwa, nam potrzebne są najrozmaitsze cnoty. Potrzebne nam są cnoty wszystkie. Bo mamy wszystko wykonać i w ten dzień zły ostać się. My nie możemy powiedzieć, że nam wystarczy to, a tamto już nie, bo to jest ważniejsze, a tamto mniej ważne. Bóg dał nam całkowitą zbroję i chce, żebyśmy w całkowitej zbroi chodzili, a nie tylko w części, o tak według naszego smaku. Bo swoich żołnierzy to ubiera nie każdy siebie, ale ubiera Pan. Jeżeli Pan daje nam kompletną zbroję, to ją powinniśmy kompletną przyjąć i za taką podziękować. Bo przeciwnikowi wystarczy pewna część odsłonięta, że strzeli i zabije. Pewna luka, że tak powiemy, w uzbrojeniu wystarczy, żeby wąska strzała przeleciała i zabiła dobrze uzbrojonego od stóp do głowy człowieka. To tak jak ten Goliat. Cały był uzbrojony, tylko przyłbicę sobie odsłonił. I to zadecydowało o jego klęsce. Tak samo i my, pamiętajmy, musimy być w tym dniu na strzały ogniste tego przeciwnika uodpornieni, ażebyśmy byli zwycięzcami. Apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntów, w 16 rozdziale, a 13 wierszu, to nam podaje taką doradę. Czujcie, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. Proszę braterstwa, krótki wiersz, ale jak on dużo w sobie posiada treść. Przecież każdą z tych dorad to można ująć w osobny temat. I rzeczywiście takie tematy są. Kiedyś braciom mówiłem, ale dziś weźmiemy sobie, mężnie sobie poczynajcie. Nam potrzebne jest męstwo w naszym życiu. Bo ludzie niemężni nie mogą być naśladowcami Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus to był mężny. On był mężny, proszę braterstwa. Ale w znaczeniu duchowym. apostoł daje cztery w zasadzie. Czujcież, jedno. Stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, to jest trzecie, i wzmacniajcie się, czwarte. To jest obraz żołnierza. Żołnierza. Apostoł Paweł, to on obserwował żołnierkę i wiedział, że stan żołnierski dostarcza pewnych ilustracji dla tych żołnierzy Chrystusowych. A więc czujcie, to jest jedno z działalności chrześcijanina, gdy on stoi na warcie i wtedy ma czuwać. No cóż byłoby z takiego żołnierza, który zamiast czuwać na warcie by stał. Spał. Proszę braterstwa. I gdyby spał, a przyszła kontrola, to takiego z miejsca zdejmą. Zdejmą z miejsca i uczynią go odpowiedzialnym za niedbałość w swojej pracy żołnierskiej czuwania. No wiemy, że mamy czuwać. I nasz Zbawiciel też powiedział: czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. I nawet ci jego najbliżsi żołnierze, gdy przyszedł czas wielkiej próby, godzina pokuszenia, która przyszła na naszego Zbawiciela, to on swoich uczniów zastał śpiąc. No, nie powiemy już tak ostro, żeby ich zdegradował, ale tylko im dał pewną wymówkę. Trzy razy, a w końcu powiedział: śpijcie już, jeżeli będziecie mogli teraz zasnąć, bo już szedł ten, który miał go radzić. Proszę braterstwa, Pan jest, nawet gdy niezbyt dobrze czuwamy, to jest dla nas też miłosierny. Też miłosierny. Proszę braterstwa, nawet w historii to podobno o Świerczewskim generale to tak mówią. Jak on się dał lubić przez swoich żołnierzy. Raz szedł sam generał, sprawdzał tych, co stoją na warcie, i zobaczył, że jeden z tych znużonych żołnierzy, a to jest był okres wojenny, że spał sobie w najlepsze. A on podszedł do niego, mówi: no co, zmęczeni jesteście? A ten się zerwał: dajcie karabin, ja za was postoję, idźcie sobie pośpijcie. Proszę braterstwa. I tym sobie kupował swoich żołnierzy. I nasz Zbawiciel też wie, że my jesteśmy tymi żołnierzami. Ale czy na naszej czujności wszystko polega, czy na opiece naszego Zbawiciela? Na pewno zawsze w większej mierze. Bo on jest z nami w tym jarzmie i on tą cięższą część naszego jarzma dźwiga, a my tylko tak mu dopomagamy. Ale mówi drugie: stójcie w wierze. To znaczy mamy stać i bronić ataków. Bo jedną z czynności żołnierza to jest obrona. Jeżeli on będzie tylko na warcie umiał stać, a gdy przyjdzie czas obrony przed nieprzyjacielem, tej, że tak powiem, żołnierki nie będzie umiał, to też nie jest kompletny żołnierz. Ale trzecie, to znaczy mężnie sobie poczynajcie, to jest broń zaczepna, to jest czynność zaczepna. Żołnierz nie tylko ma stać na warcie, nie tylko ma bronić, ale gdy przyjdzie potrzeba, to ma zaatakować i zburzyć twierdzę. Bo żołnierz nieumiejący zaatakować wspólnie ze swoim generałem, to też nie jest wykształcony w całokształcie swojej żołnierki, że tak powiemy. On musi atakować, do ataku iść. Pierwsi to idą z bagnetem, a drudzy idą z całym arsenałem wiedzy i sterują, ale to jest cały aparat wojenny, który jest w akcji zaczepnej, w akcji wyporu nieprzyjaciela, o tak jak było w ostatniej wojnie, że gnali tego agresora przez całą Europę. A on jeszcze mówił, że to jest zwycięski odwrót. ale w końcu wiedział, że to nie zwycięski, ale kapitulacja całkowita. Dlatego ci, co taką akcję żołnierską uczynili, to się do dzisiejszego dnia szczycą, cieszą się. A nawet dzisiaj w radio usłyszałem, że jakąś tam rocznicę i wojsko radzieckie i polskie obchodzi ze swoje wielkie zwycięstwa. A to jest właśnie w sensie zwykłej żołnierki zwycięstwo wielkiego boju, wypierania przeciwnika. No ale czwarty, wzmacniajcie się. To też jest część walki, część działalności żołnierskiej. To znaczy, że ma znosić trudy i niedostatki i nie szemrać. Dobrze, jeżeli zaopatrzenie żołnierza jest takie, że on sobie jedzie naprzód czekoladki i najrozmaitsze frukty zjada i inaczej nie pójdzie do boju, jak przed nim artyleria swego nie zrobi, a on pójdzie na gotowo. Ale są takie armie, gdzie ten pierwszy żołnierz to i głodem, i chłodem, i nie wie, gdzie głowę położyć, a on jest wystawiony na to, że w niego pierwsza kula zawsze trafi. On musi znosić niedostatki, trudności, marszu, niewygody, głodu i tak dalej. Dlatego też, proszę braterstwa, my sobie weźmiemy jeden z tych, to znaczy mężnie sobie poczynajcie. W greckim jest słowo andrixeste, to znaczy bohaterujcie. Jest to jedno słowo, przetłumaczone mężnie sobie poczynajcie. A więc bohaterujcie. Ktoś powiedział, no, my bohaterzy. Ale jeżeli naświetlimy tą rzecz z punktu widzenia Pisma Świętego, to zobaczymy, że człowiek całkiem niepozorny może być bohaterem. Może. My spotykamy bohaterów w Starym Testamencie. A wiemy, że cokolwiek przedtem napisano, to dla naszej nauki napisano. W Księdze Sędziów, w 3 rozdziale, a 31 wierszu czytamy tak. A po nim był Samgar, syn Anatów, który poraził z Filistynów 600 mężów z tykiem wołowym, a wybawił i ten Izraela. To był jeden z sędziów. Patrzmy, jaki on był bohater. 600 mężów z tykiem wołowym. Co to jest styk wołowy? Tłumaczą, to jest drąg razem z lemieszem. A więc taka prymitywna broń. Drąg z lemieszem. I wystarczyło, że poszedł w bój. I był odważny. Ilu poraził? 600 mężów na jednego człowieka, a on sobie dał radę. Możemy sobie wyobrazić tą walkę. Jaka to siła, jaka odwaga była w tym człowieku. Możemy powiedzieć, że to był bohater? To był bohater narodowy. A weźmy tego Dawida. Proszę braterstwa, Dawid był bohaterem. Aczkolwiek małego wzrostu, poszedł mężnie do walki z 3-metrowym Filistynem, uzbrojonym od stóp do głowy. A Pismo Święte nawet mówi, ile ważyła ten jego oszczep, ta jego zbroja, przyłbica i tak dalej. Ale mały Dawid nie obawiał się. Poszedł do walki, odłożył wszelką zbroję, bo tylko mu przeszkadzała. I poszedł sobie tak, o, wziął tylko z procy, wziął procę i parę kamyków. I poszedł. I Filistyn do niego, a on też biegiem do niego. Patrzmy, jaki odważny. Ty idziesz do mnie z mieczem, z tarczą, oszczepem, a ja idę do ciebie w imieniu Boga wojsk izraelskich, któremuś urągał. Proszę braterstwa, był odważny, ale jego odwaga nie polegała na tym, że on jest silny, tylko odwaga polegała na tym, że za nim jest ktoś nadzwyczaj silny, który wszechświat stworzył. A jeżeli on miał tego ducha i Pan mu tego ducha dał, żeby się nie bał, że ten, który ubliżał Bogu Izraelskiemu, to będzie teraz pokarany nie przez wyższego ponad głowę Saula, króla, któremu pierwszemu przystało pójść do walki. Ale przez to, co mizerne u świata, to Bóg zawsze sprawuje właśnie swoją moc, aby zwycięstwo było po stronie boskiej, a nie człowieka. I wiemy, jaki był koniec. Sposobem go wziął. Puknął go kamieniem w czoło i wielki Goliat padł na ziemię i własnym jego mieczem odcięto mu głowę. Proszę braterstwa, myśmy widzieli równoległość tego w chronologii. Do dzisiejszego dnia się pozbierać nie mogą z tej klęski, jaka była w 67 roku, bo to rzutuje na tą walkę. Proszę braterstwa, widzimy, że w Piśmie Świętym jest więcej jeszcze przykładów. Ponieważ jesteśmy przy tym bohaterowaniu, to weźmy sobie drugą Samuelową księgę, wiersz 23. 23 wiersz, od 9 do 10 czytamy tak. A nawet 8. Te są imiona mocarzów, których miał Dawid. Jozef, Hasebet, Tachmojczyk, najprzedniejszy między trzema, który z uciechą rzucił się na 800 ludu z włócznią, aby je zabił w jednej potrzebie. Patrzmy, jakich tygrysów miał koło siebie bohaterów Dawid. Sam rzucił się na 800 w jednej potrzebie. To był jeden z tych trzech wyjątkowych. A po nim był Eleazar, syn Dodona, syna Ochochowego. Między trzema mocarzami, którzy byli z Dawidem, a Astromotniel żył Filistyny, którzy się byli zebrali ku bitwie, aby byli odciągnęli, gdy byli odciągnęli synowie izraelscy. Ten powstawszy bił Filistyny tak, iż ustała ręka jego i zdrętwiała ręka jego przy mieczu. Wtedy sprawił Pan wielkie wybawienie dnia onego tak, że się lud wrócił za nim tylko, aby korzyści zbierać. On szedł i walczył, a za nim szli tylko, żeby korzyści zbierać. To możemy sobie wyobrazić, co to był za bohater? Proszę braterstwa, a po nim był Semma, syn Agi, Hararczyk. Albowiem, gdy się byli Filistynowie zebrali do kupy, kędy była część pola pełnego soczewicy, a lud inny był uciekł przed Filistynami, wtedy stanąwszy pośród onej części pola, obronił go i pobił Filistyny, a tak sprawił Pan wielkie wybawienie. Wszyscy Izraelczycy uciekli, bo już nie mogli dać oporu, a jeden stanął i zatrzymał wszystko. Wyszli też i oni 30 przedniejszych, a przyszli we żniwa do Dawida, do jaskini Odolam, gdy się wojsko filistyńskie było obozem położyło w dolinie Refaim. I co się tam dzieje? Dawidowi zapragnęło się, bo to było niedaleko wody z tego bliskiego Betlejem, bo się tam urodził, a tam taka studnia była z dobrą wodą. Mówi, och, kto by mi takiej wody dał? Myślą sobie ci mocarze trzej, co wody chce, zaraz mu damy. I poszli po tą wodę. Oczywiście każdy z bohater musiał się wedrzeć do środka, wyłom zrobić w samym obozie, wody nabrać i zwycięsko wrócić. I dali Dawidowi tą wodę. A Dawid wiedział, ile to ich mogło kosztować, że to było życie. Wylał tą wodę przed Panem na ofiarę, jako krew, którą oni chcieli złożyć. I tym bardziej jeszcze zespolił sobie serca z tymi mocarzami, bo widział, że on ich czyn potraktował jako wielką ofiarę ku czci Boga, któremu Dawid służy. Proszę braterstwa, tu jest jeszcze w 18 wierszu. Także Abisaj, brat Joaba, syn Sarwi, był przedniejszy między trzema. Ten podniósł się włócznią swą przeciwko trzem stoł i zabił je i był sławny między trzema. A z tych trzech, będąc najsławniejszym, był ich hetmanem, wszakże onych trzech pierwszych nie doszedł. Bajanas też, syn Jojady, syn męża rycerskiego, zacny w swych sprawach, w kapsel, ten zabił dwóch mocarzów moabskich, ten, że szedłszy, zabił lwa w pośrodku studni we dni śnieżne. Ten, że zabił męża Egipczanina, męża nad podziw wielkiego, który Egipczanin miał w ręku włócznię, a on szedł ku niemu z kijem. Z kijem! A wydarszy włócznią z ręki Egipczanina, zabił go włócznią jego. Toć uczynił Bajana syn Jojady, który też był sławny między onymi trzema mocarzami. Proszę braterstwa, to są bohaterzy. No a takiego bohatera z okresu sędziów jak Samson. Proszę braterstwa, to jest dziś znana postać na cały świat. Samson. Potężny Samson, który oślą szczęką zabił parę tysięcy ludzi. Grecy też mieli swoich bohaterów, bo to są bohaterzy żydowscy. Ktoś powiedział, no Żydzi to tacy wiecznie strachający się naród. Owszem, był strachający. Wtedy, kiedy byli pod przekleństwem Bożym, to Bóg powiedział, że za ich bohaterstwo to będą teraz się bać wszystkiego, liścia spadającego będą się bać. I tak było. Ale teraz, proszę braci, to nie są tacy strachający się, gdy są w swojej ziemi. Gdy widzą, że Bóg im zaczyna błogosławić. Grecy też mieli swoich bohaterów, takich jak Achilles, Hektor, Herkules. Polska miała swoich bohaterów. Był to Zawisza Czarny. Zawisza Czarny. Znany, proszę braterstwa, rycerz, który na różnych turniejach walczył w bardzo prawidłowy, rycerski sposób, który gdy słowo powiedział, zawsze go dotrzymał. Dlatego też mówią, że u niego słowo tak jak u Zawiszy Czarnego. Tak, on umiał słowa dotrzymać. Ale patrzmy, co mówi o nim historia. Że gdy Turcy napadli na Polaków, a król Zygmunt zmuszony był z całym wojskiem wycofać się za Dunaj, to Zawisza Czarny nie mógł tego ścierpieć. Cofnęli się, a on sam został. Wsiadł na swego konia, też czarnego, założył swoją zbroję, wystawił lance naprzód i biegiem sam w całą armię. Oni myśleli, że za nim jakaś armia pędzi, w doszyku bojowego się rozlecieli po całym szyk bojowy, a on sam pędzi. Przebił jeden kordon, pędzi przez drugi, potem trzeci przebił, no ale nie starczyło mu sił. Jeden na całą armię padł w walce i zakończył życie. Ale proszę braterstwa, to był bohater. To był bohater. On nie patrzył, czy mu ktoś pomoże. On szedł sam. I honor rycerski, któremu służył całe życie. Dlatego też to są przykłady bohaterstwa tego ziemskiego, które nas uczą, że być odważnym, silnym, śmiałym, a nawet i zaczepnym. Mogą to być jednostki lub grupy. Na przykład Gedeon i 300, którzy z nim byli. To była grupa bardzo odważnych ludzi. Proszę braterstwa, Gedeon i 300 jeszcze chyba musi pokazać swoje. A też było 300 w historii innych narodów. Leonidas pod Termopilami i 300 jednak ich. Król Sparty. Bronił też w warunkach bardzo, że tak powiem, trudnych przejścia w Termopilach. A więc tekst nam mówi, że częścią żołnierskiej działalności jest atakowanie. Ale dla nas to jest nauka, że mamy być zaczepni nawet w atakowaniu zła. A to zmienia postać całą. Wcale nie znaczy, że mamy być takimi bitnymi jak te wzory, dziś nie. Chrześcijanin ma to, co było, przełożyć na sprawy duchowe. Ma walczyć z nieprzyjaciółmi, jakie są wokół niego. I to jest szczególna walka. Walka, którą tamci nawet nie pojmowali, że taka walka może być. A więc w atakowaniu zła w nas samych i wokoło nas. A więc jakie to bywają zła, które mamy atakować? Nieświadomość. Jeżeli chodzi o nowe stworzenie, to jednym z jego wielkich, że tak powiem, nieprzyjaciół jest nieświadomość. Czy nowe stworzenie ma być nieświadome? Czy chrześcijanin ma trwać w nieświadomości? Pismo Święte mówi, że nieświadomość jest jednym z największych naszych nieprzyjaciół. Że my mamy być świadomi tego, co czynimy. Świadomi tego, w co wierzymy. Świadomi istnienia Boga i Jego opatrzności. Świadomi jak Dawid, jak bohaterzy izraelscy. I ta nieświadomość musi być zaatakowana. Człowiek nieświadomy musi się zdobyć na akt zaczepności względem samego siebie. Jeżeli widzi jakieś niedostatki, że jeszcze nie wie tego lub tamtego lub dziesiątego, to nie ma powiedzieć, a to tak, tak sobie, to nieważne. On sobie powinien powiedzieć, co? Ja nie wiem. Ja muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć. Ja będę tak robił, że jak nie wiem, to muszę się dowiedzieć. Jak jestem nieświadomy, muszę się uświadomić. Bo wiem, że nieświadomość jest bardzo niebezpieczna. Bóg, jeżeli daje pewne pomoce, to chce, żeby człowiek był tego świadomy. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za to, co wie, ale i za to, co może wiedzieć, a nie chce wiedzieć. To jest lenistwo w służbie Bożej. Takie lenistwo, taka nieświadomość musi być zaatakowana, żeby człowiek, studiując Pismo Święte, mógł odpowiedzieć sobie na takie lub inne zagadnienie. I nieraz to musi dokonać cudu bohaterstwa. Musi się czuć jak człowiek, który w morze daje nurka, że musi przepłynąć. Ale jeżeli tego silnego postanowienia bohaterskiego nie ma, żeby samego siebie podbić, tak jak apostoł też mówi, że on podbija samego siebie, to nie będzie bohaterem. Musi walczyć z błędem. To jest brat nieświadomości. Musi go zaatakować. Jakie to są formy tego błędu? Formy błędu odnośnie Boga. Ile to błędów jest odnośnie, kim jest Bóg? Odnośnie Biblii. Ile to jest błędów odnośnie Chrystusa, kto to był? A ile to jest błędów odnośnie Ducha Świętego, o tych aniołach? Błędy odnośnie człowieka, kim on jest? Znamy prawdę pod tym względem i wiemy, ile jest teorii. A czy nie trzeba było się zapoznać z błędami, jakie są w tej materii? Błędy odnośnie przekleństwa, jakiemu uległ człowiek. A to się te przekleństwo i ten stan dzisiejszy, to się różnie tłumaczy, mówiąc, że nie ma grzechu i tak dalej. Ale dla tych więcej wtajemniczonych, proszę baterstwa, odnośnie przymierzy, okupu, ofiary za grzech. To są pewne rzeczy trudne, które trzeba, że tak powiemy, skonkretyzować u siebie w głowie. Odnośnie śmierci, odnośnie piekła biblijnego, ile to jest błędów. Odnośnie usprawiedliwienia, uświęcenia, powołania. A odnośnie restytucji, proszę baterstwa, ile to jest błędów. Ludzie nie znają tego tematu, a jak on pięknie harmonizuje całą Biblię od początku do końca. ile to jest błędów odnośnie wtórej obecności. Każdy, co czyta pismo, mówi o tym, ale ileż to jest wyobrażeń. Dzięki Bogu, że nam Pan dał zrozumieć całą masę kontra i z tego wszystkiego wyszliśmy zwycięstwo. A ten sąd ogólny nad światem, że to nie będzie 24 godziny, że to będzie całe 1000 lat, że to będzie dzień wielkiego zmartwychwstania. A odnośnie światów biblijnych, ile jest, proszę braterstwa, piękna w tym wszystkim. Piękna jest prawda, która mówi o stanie nieba, o stanie raju ziemskiego, o stanie żywota wiecznego, o życiu nieśmiertelnym i mówi też o śmierci wtórej. To jest, proszę braterstwa, to są formy, to są doktryny tego błędu. A jakie to są zarysy? Zarysy. Cała masa zarysów, historycznych na przykład, odnośnie charakterów, typów, napomnień, proroctw. To są właśnie różne zarysy tych błędów, tak jak są również tego w tym słowa znaczeniu zarysy prawd. W jaki sposób mamy atakować? Czy w sposób rozjątrzony, zdenerwowany, z pianą gniewu na ustach? Nie. Zdecydowany, zrównoważony, mądry, rozsądny, bez goryczy, bez przymówek, bez specjalnej krytyki zjadliwej, ale uzbrojony w Słowo Boże, poważnie, skutecznie, przy najmniejszej opozycji, to znaczy przy najmniejszym działaniu ciała, które chciałoby swoje ja postawić przy tym, a więc pokornie, rozsądnie walczyć z tą nieświadomością i z błędem. Ale jest jeszcze trzeci wróg, z którym mamy bohatersko walczyć. Bohatersko. Tamci bohaterzy nie mieli może i pojęcia, taki Zawisza Czarny, co to jest za walka walczyć z grzechem. On miał pewne zalety na pewno, wielu ludzi ma dobre zalety, ale gdy się weźmie Pismo Święte i zobaczy się, jakie są wymagania boskie, dopiero się widzi, ile trzeba zrobić w sobie i wokoło. A więc grzech. Trzeci nieprzyjaciel, grzech. A więc grzechem największym to może, proszę braterstwa, być niewiara. Zniechęcenie może być wielkim grzechem. Jeżeli człowiek zwątpi, w rozpacz popada, to jest grzech wielki. Bo jeżeli człowiek rozpacza, umarł Bóg? No to czego jesteś taki przygnębiony i taki zniechęcony do wszystkiego? Twój Bóg umarł. On sobie pomyślał, aha, to moje zniechęcenie jest dowodem rzeczywiście, że nie ma odpowiedniej wiary. To jest grzeszne uczucie, proszę braterstwa. Jeżeli człowiek jest chwiejny, on nie wie, nie jest utrwalony. No, tak jak chorągiewka, raz jedną, raz drugą stronę. Niestałość, niepobożność, nieprzyjaźń, skąpstwo, bałwochwalstwo, bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, to są po imieniu nazwane grzechy. Troska, zbytnia troska o te rzeczy. A może być i nieposłuszeństwo władzy grzechem, czy nie? Może być i nie. Też, bo nie na próżno mieczy nosi, gdyż jest sługą Bożym. Może być nienawiść, może być nieczystość, może być nieuczciwość, kłamstwo, obmowa, chciwość, pycha, próżność, lenistwo, a może być i kłótliwość. Ktoś nam by się zdawał, no ale kłótliwy to zawsze na swoim musi postanowić. A kłótliwość to też jest niedobra rzecz. Nie, chrześcijanie powinni być kłótliwi. Powinni być raczej ustępliwi. tam, gdzie chodzi o zasady, wyrazić je stale, ale nie kłócić się ząb za ząb, oko za oko, tak jak te magle niewiary. Ale pijaństwo, obżarstwo, to są też, proszę braterstwa, grzechy, z którymi należy walczyć. Niepohamowanie się, gdzie ten szklany Bóg jest zawsze na stole. Obżarstwo. Nasz Pan powiedział, że jeżeli będą serca wasze obarczone obżarstwem, pieczołowaniem o ten żywot, to źle. Jeżeli naszym przedmiotem będzie stałe myślenie o tym, co zjeść, kiedy zjeść, i będziemy u siebie zawsze ten ołtarz, stoł kultywować, to będzie ważniejsze nieraz niż porozmawianie o sprawach duchowych. Najpierw brzuch, a potem duchowe. Pierwszeństwo brzuch. Może być niewdzięczność, może być zdrada, może być obłuda, może być upór grzeszny. Jest to smutny nabytek starej naszej natury i my się tego musimy pozbywać w miarę, na ile tylko możemy zauważyć to. To wymaga bohaterstwa i wiary. W co? W uzupełniającą nasze wysiłki krew Chrystusa. Bo gdybyśmy nawet najlepiej walczyli, to widzimy, że tego zmóc całkowicie nie możemy. Dlatego też to wymaga bohaterstwa. Bo szatan zniechęca nas do walki przeciwko temu. I one się ustawicznie te przeciwności powtarzają. A taki ustawiczny jak te kapanie z dachu, że tak powiemy, powtarzanie się tych trudności, to powodują, że człowiek w końcu staje się taki jak bezsilny. Chciałby i to, nie dokończył jak się należy. Chciałby to, nie wykonał. Ale pamiętajmy, że my mamy walczyć i w takiej walce co? Umrzeć. O, bądź wierny aż do śmierci. I nie o sukcesy, nie na sukcesy Bóg patrzy, albowiem to jest też ważne, ale na nasze bohaterstwo, na naszą chęć według wskazówek mistrza. Dlatego też mamy być roztropni, bo atakujący to za jeden cios daje trzy. Dlatego też wyszukujmy nasze słabe strony i znajdujmy je jako fortecę i zdobywajmy fortecę naszego własnego umysłu i serca. To jest grzech. Potem samolubstwo. Może być samolubstwo grzeszne, może być samolubstwo naturalne. Ludzka, proszę braterstwo, miłość własna jest właściwa, lecz bardzo często jest sprzeczna z samoofiarą w sprawie państwa. Tak? Przykłady, na przykład. Możemy miłować dobrą opinię o nas. Odpowiednio do zasług oczywiście. Nie więcej niż nam się należy. To jest właściwe czy niewłaściwe? No jak najbardziej właściwe. Lecz miłować opinię o nas więcej od chwały Boga, tak jak faryzeusze, że oni nie chcieli za Jezusem chodzić, bo się obawiali opinii. I wielu znów nie chodziło za Jezusem, bo się obawiali opinii faryzeuszów. A Pismo Święte nam mówi, że my nawet dobrą opinię mamy poświęcić, jeżeli chodzi o prawdę. I ona ma też pójść na śmierć razem z naszą chęcią, żeby o nas dobrze mówili. O naszym Panu dobrze nie mówili, On to poświęcił i my też. Jest również pragnienie korzyści własnej dla siebie i dla rodziny. To jest rzecz właściwa. Korzyść własna dla siebie i dla rodziny. Lecz w sposób oszukańczy i chciwy zdobywać dobro dla siebie i dla swojej rodziny. A no bo ja potrzebuję dla swojej rodziny, to okłamie, oszuka, to już jest grzech. Dlatego też powinniśmy tłumić te rzeczy ze względu na poświęcenie nasze, nawet do stopnia skromności, nawet gdyby było właściwe, a trzeba byłoby wykazać to, co apostoł Paweł mówi, że skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Nawet właściwe trzeba byłoby hamować, żeby nie uchodzić między ludźmi za chciwca, który po trupach, a do swojego dobrobytu idzie. Choć jak to bardzo dużo się dzieje w pracy na warsztacie, walka o dobrą robotę. Kłótnie, żrą się nieraz ludzie, żeby tylko ten wielki zarobek zarobić. Ano bo ma tam dzieci, ma żonę i musi się dobrze pokazać w domu. Ale że drugi współtowarzysz na warsztacie cierpi i nie może wytrzymać konkurencji, to dla niego miłosierdzia. Nie ma taki człowiek, bo on musi swoje zdobyć. Zatajenie czegoś dla własnej korzyści też jest właściwe. Każdy ma swoje takie rzeczy, które chciałby, żeby były ochronione pewną dyskrecją. Ludzie, którzy szukają właśnie takich nieraz cudzych takich tajemnic, tak ten swój nosek wsadzą i tak ryją, aby się dowiedzieć cudną tajemnicę, a żeby potem szantażować człowieka, a żeby powiedzieć w razie czego, żeby go uderzyć. Proszę baterstwa, to jest bardzo karygodne i niedobre wścibstwo. Strzeżmy się tego wstrętnego ducha. A więc właściwe jest mieć swój tajnik i swój zakres pewnych osobistych rzeczy. Pewna siostra raz do swojego mieszkania wpuściła drugą siostrę. A to siostra potrzebowała, zostawiła ją na cały dzień, bo to siostra. A ona zamiast się zachowywać w domu jak siostra, to niuchała po kątach jak świnka. I znalazła pewne takie rzeczy i potem im pokazała. A ty masz to! Ta siostra, to było powodem jej upadku, przestała chodzić do zboru. To jest świński charakter, proszę baterstwa. Przeglądać cudze kąty. Lecz zataić coś, proszę baterstwa, w sposób egoistyczny, to bardzo często może być fałszem, fałszywością i hipokryzją. Prawdy nie możemy zatrzymać pod kortem. Z niej tajemnicy robić nie trzeba. Trzeba to, co się czuje, mówić drugim. Jeżeli by człowiek z tego chciał robić tajemnicę, to nie będzie wierny swemu poświęceniu. Bo nasz Pan powiedział, że prawda ma być na świeczniku. Być może, że gdy my tą prawdę powiemy, to o nas będą źle mówić. Ale człowiek by powiedział, to ja jej nie powiem, żebym zawsze był na wszystkich ustach chwalony. Trudno. Jak Pan każe, to trzeba mówić. Czy się ludziom podoba, czy nie. I to jest częścią naszego poświęcenia. Samolubstwo grzeszne prowadzi do dalszych rzeczy. Własna godność wytwarza pychę. Chęć pochwały u drugich prowadzi do próżności. Chęć do wygody wyrabia próżniactwo. Chęć do sporów i do kłótni wyrabia ducha kłótliwego. Taki człowiek nie potrafi przejść do zdania drugiego człowieka, jeżeli jakiegoś kontra z miejsca nie postawi. Bo on przecież swoją mądrość musi zawsze na wierzchu mieć. Jeżeli ktoś ulega chęci krzywdzenia drugich, to pamiętajmy, że to się wyrobi u niego nienawiść, a nienawiść to jaką ma jaki koniec? Kto nienawidzi brata swego, w śmierci zostaje. Jeżeli mamy chęć zatajenia prawdy, to wytworzy się w nas hipokryzja, to będzie hipokryta. Jeżeli będziemy ulegać chęci zysku za wszelką cenę, to wyrobi się chciwiec. Jeżeli będziemy chcieli zadowolnić swój smak, zawsze to będzie nasze takie bożyszcze, taki punkt słaby, taka pięta Achillesa, jak mówią, to wyrobi w nas obżarstwo, opilstwo, a jeżeli będziemy mieli chęć do żywota, to wyrobi w nas zdradę, bo ci, którzy zrobili przymierze śmierci, nie mają dążyć do życia, ale na śmierć. Dlatego też te formy różne samolubstwa nęcą i wabią. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, może to być niewierność Panu i niewierność braciom. I tu trzeba walkę zaczepną. Ktoś mi powiedział, no tylko wystarczy obronna. Nie. Zaczepna za jeden cios trzeba oddać 3. Ale pamiętajmy, sobie. Tu bardzo często ktoś mógł zrozumieć, że no to teraz ja, jak mnie ktoś uderzy raz, to ja go 3 razy. Jak mi ktoś jedną wadę tam delikatnie wypowie, to ja mu 3 jego własne. O, proszę braterstwa, nie tędy droga. Nie tędy droga. W siebie trzeba przede wszystkim kontrolować. Ale jest jeszcze jedna rzecz, z którą trzeba walczyć bohatersko. Światowość. Zgadzanie się z obecnym porządkiem rzeczy i z ludźmi będącymi z nim w zgodzie, bo wiemy, że świat... Oczywiście w tym znaczeniu, że to jest światowość, porządek rzeczy tego świata. My mamy organa mózgowe i w nim są różne umiejscowione towarzyskie uczucia i one są naturalne. W naszym mózgu każda rzecz dobra ma swoje siedlisko. I światowość, proszę braterstwa, może być grzeszna, może być i naturalna, dobra. Na przykład. Chęć posiadania żony lub męża jest to światowość naturalna. Ktoś powiedział, jaka światowość? Przecież to jest i bracia się żenią, to nie jest światowość. Ale apostoł Paweł o dziwo mówi, że kto chce mieć żonę i męża, to stara się o rzeczy tego świata. Niestety. Nie gloryfikujmy tego małżeństwa i posiadania dzieci jako coś takiego, co nowe stworzenie powinno bezwzględnie robić. Jakoś wielka, że tak powiemy, to jest wzór chrześcijaństwa, jak się ożeni i się kocha dobrze swoją żonę. No i dzieci ma jako wykładnik tej miłości, bo tam, gdzie nie ma dzieci, nie ma miłości. Proszę braterstwa, to jest światowe uczucie. Tylko to może być grzeszne lub naturalne. Gdy kto chce posiadać żonę lub męża, to jest światowość, ale naturalna. Lecz gdy ktoś chce posiadać cudzą żonę lub męża, to jest światowość, jaka grzeszna jest. Chęć posiadania męża lub żony oprócz wyjątkowych okoliczności ze szkodą dla sprawy pańskiej, to może też być zła. No weźmy na przykład apostoł Paweł. Powołany do działalności. On miał stawać przed królami, on miał być bity, że tak powiemy, tresowany na wszystkie strony, bo Pan mu ukazał, że ma wiele cierpieć. Ale on by sobie powiedział, przecież mnie wolno wziąć żonę, wolno spokojnie żyć. I ożenił się i tam sobie na łonie natury sobie spokojnie zażywał. Byłby to grzech jego? Więc w wyjątkowych okolicznościach to nawet taka rzecz dobra może być grzeszna. Drugie, gdy mąż i żona razem mieszkają, to jest światowość naturalna, zupełnie słusznie. Lecz gdy niezamężni mieszkają razem, to jest światowość grzeszna. Chęć przebywania razem dla poświęconych ze szkodą dla sprawy pańskiej jest przeciwna poświęceniu. Ktoś powiedział, no jakżeż to może być? A no na przykład jest małżeństwo, które się kocha, ale brat ma powołanie do tego, żeby być pielgrzymem, żeby służyć, bo jego zdolności i talenta nadają się, żeby służyć szerokiemu ogółowi braci, że szkoda, żeby ten talent marnował się w tych domowych pieleszach. No i wybierany jest. A wtedy żona może powiedzieć tak: a ja nie chcę, żebyś ty tak często jeździł, był stale w podróżach. Ja chcę ciebie mieć przy sobie, bo mam do ciebie prawo. No i proszę braterstwa, teraz ciekawe. To też jest przebywania razem przez poświęconej ze szkodą dla sprawy pańskiej, to byłoby przeciwne poświęceniu. Bo jeżeli tego żąda osoba, żona światowa, to jeszcze możemy przymrużyć oko. Ale jeżeli by to była osoba poświęcona, to możemy powiedzieć, że to jest bardzo samolubna niewiasta, mająca w dużej mierze ducha światowego, nie tego grzesznego koniecznie, ale światowego. Bo to takie małżeńskie, ziemskie tabu. Trzecie, światowość. Jeżeli zezwalamy na kontrolowanie samym sobą, by oddać swój czas, środki, siłę, reputację, talent, co byłoby nielojalnością względem ślubów poświęcenia. A więc jeżeli pozwoli osoba poświęcona, żeby ktoś kontrolował, czy to będzie zakład pracy, że cały czas środki, reputacje, talent, wszystko tam się utopi. Czy też jakaś osoba, współtowarzysz małżeński, będzie miał takie lub inne wymagania, żeby cały czas wszystkie środki, miłość i tak dalej, talent, reputację to oddać tej osobie, bo ona chce być Bogiem, któremu się wszystko oddaje. Jeżeli osoba poświęcona pójdzie na takie warunki, taki kompromis, że zezwoli na kontrolowanie wszystkim, a na braci, na zebranie nie będzie miało czasu, tylko tej rodzinie i rodzinie i rodzinie, dzień i noc. Mamy takie siostry, które właśnie z tego powodu wcale do zboru nie przychodzą, poświęcone osoby. Ano bo rodzina potrzebuje zawsze sobie birbantkę zrobić, a ona musi przecież gotować, musi się jej rodzinie być wierna. Proszę braterstwa, to jest nielojalność względem ślubów poświęcenia. Może być światowość tego rodzaju, że kraj jest w pewnym impasie wojennym, wojna. No, to też jest rzecz ważna, jak teraz się zachować, czy iść z tym karabinem, iść strzelać, bić, mordować. Inne, czy mamy popierać ten Babilon w jego specjalnych, że tak powiem, wyczynach. A nieraz i tutaj też zachodzą pewne okoliczności. Są pewne rzeczy, że my władzy możemy być posłuszni, ale są pewne rzeczy, gdy posłuszeństwo niektórym sprawom, które się w świecie dzieją, może nas pozbawić w ogóle członkostwa w ciele Chrystusowym. Kto się pokłoni bestii obrazowi jej, ten być pić będzie i tak dalej. Pamiętajmy, że to jest ta próba przed nami, jest ten obraz wystosowany przez Nabuchodonozora 60 łokci wysoki jest. Chociaż mam być posłuszni władzy, lecz pamiętajmy, byli trzech młodzieńców, którzy coś tam zrobili innego. Proszę braterstwa, jest światowość, jeżeli mąż lub żona żądają poddania się światowym zajęciom, rozrywkom i gwałcą poświęcenie swoje osobiste. Dlatego też przeciwstawieniem tego będzie walka zaczepna, odważna, cierpliwa, wytrwała i tu nie można być biernym, obojętnym, bo bohater nie jest taki bierny i obojętny. Jakie to są przymioty tej odwagi? Jest ona, tego bohaterstwa, jest przede wszystkim odważne, bo podejmuje się pracy dobrej, konstruktywnej, budującej dobro i destruktywnej względem zła. Ona z gruntu jest dobra, takie bohaterstwo. Jak nawet przysłowie ludzkie mówi, że zwycięstwo idzie za odwagą. Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. A Szekspir to powiedział tak. W piersi pełnej cnoty odważny duch to klejnot nad klejnotem. Adam Mickiewicz powiedział tak: nie mylcie się, Nie myślcie, że słowo prawdy uwolni was od pokuszeń i walki. Owszem, im żołnierz czujniejszy i tęższy, tym częściej wódz go wysyła na niebezpieczeństwa. Hultajów i tchórzów zostawia się w obozie, ale oni prędzej od mężnych giną. Ciekawe słowa. Jeżeli pan wystawia do walki, to trzeba walczyć. Ma być również cierpliwa, jak zaznaczyliście, która zwycięża naturalną bezwładność lenistwa. Własne zepsucie nałogi, charakterystyki, które są przeszkodami. Gdybyśmy rozpoczęli nasz bój, a w cierpliwości nie wytrwali, to byłby stan gorszy niż na początku. Jest to prawo charakteru. Trzeba być wiernym w tej walce aż do końca. A walka do końca to znaczy cierpliwa. Ma być wytrwała do końca. I tak wielcy mężowie stanu, czy wychowawcy, czy artyści, czy wynalazcy, czy odkrywcy, uczeni, reformatorzy, czy finansiści, czy wielcy mówcy, oratorzy, czy autorzy różnych wielkich dzieł, to oni tego dokonali, dlatego że oni byli niezmiernie wytrwali i cierpliwi w swoich założeniach. No ale muszą być jeszcze jakieś pobudki. Jakie to pobudki? Ja przepraszam, że tak ciągnę. Można jeszcze troszkę? Do skończenia. Przede wszystkim pobudką powinna być nie żadna chęć własnego zysku, ale chwała Boża. Chwała Jezusa Chrystusa. Chęć uczczenia prawdy. Miłość prawdziwa, nieobłudna do braci. Miłość do świata. Moglibyśmy rozbudowywać każdy z tych szczegółów, ale musimy się skracać. I w jakim duchu mamy walczyć? W duchu wiary. Wiary w Boga. Wiary w Jezusa. Wiary w wypełniający się plan Boży. Wiarę w prawdę biblijną. Wiarę nasz we współudział braci w jednym wielkim dziele. Wiarę w wynik. Czy bez wiary może być zwycięstwo? Każda walka musi być walką wiary. Dlatego też bądźmy tak jak tamci starożytni bohaterzy. Samsonami w mocy, Jozuami w zasobności, Dawidami w skuteczności, Józefami w pomyślności. I pobudzajmy się pod tym względem do dobrych uczynków. W duchu wiary, a teraz w duchu nadziei. Nie zniechęcać się, nie podlegać zwątpieniu, rozpaczy, bo to jest fatalne. Nadzieja zapala, pobudza, powiększa uczucia, wzmacnia, podtrzymuje naszą wytrwałość. Nadzieja uczestniczenia w zwycięstwie, które uwielbi Boga, Chrystusa i prawdę. Proszę braterstwa, pewien mądry żołnierz, chromy na obie nogi, szedł na wojnę. A jeden z towarzyszy powiedział mu: biedaku, dokąd idziesz? Nie masz nóg. Przecież ciebie zabiją, nie możesz uciekać. Odpowiedział: głupcze, nie idę na wojnę po to, aby uciekać, ale aby stanąć do boju i zwyciężyć. Mnie nogi do ucieczki niepotrzebne. A więc, proszę braterstwa, to jest nadzieja zwycięstwa. Poza tym ma być w duchu miłości. Jest to największa zachęta. Jest to największa przeciwniczka wrogów. Miłość. Bez miłości wszystko jest puste. Ale ta miłość to ma być posegregowana. Najpierw do Boga, do Króla, którego aniołowie i ludzie zignorowali. Lecz Bóg postanowił plan i my z ocenieniem, z sympatią i samoofiarą rzucamy się w wir walki, zapominając o sobie bo chcemy, żeby Bóg był chwalebny. Drugie mamy miłość do Chrystusa. Do Chrystusa, proszę braterstwa. Bo On jest tym, który za nas życie swoje oddał. Czyż Jego nie miłować, tego miłości pełnego pasterza i pierwszego rycerza, wzór dla nas, żołnierzy Chrystusowych? Swetoniusz opowiada, że pewien rzymski żołnierz został wezwany do stawienia się w sądzie. Udał się więc do cesarza. Do cesarza od razu i prosił go, aby poszedł do sądu i wstawił się za nim. Cesarz zdziwił się. Nikt do niego nie przychodził, żeby cesarz był adwokatem. Chciał się jednak okazać wspaniałomyślnym i powiedział: pośle tam kogoś. Weteran wtedy odsłonił swoją pierś. Widniały na niej blizny po wielkich ranach. Wskazując na te blizny, powiedział: Cezarze, gdym pod akcjum zobaczył, jak wróg już miał cię przeszyć włócznią, nie posyłałem kogoś drugiego, by cię bronił. Na te słowa Cezar natychmiast wstał i udał się do sądu, by wstawić się za swym obrońcą, wybawicielem. Miał dobrego obrońcę, bo za niego życie położył. I Syn Boży nie zesłał na ziemię anioła, ale sam przyszedł i drogą okrutnej męki i śmierci na krzyżu odkupił nas. Czy takiego wodza nie mamy miłować? Proszę braterstwa. Cesarz ocenił żołnierza, a my naszego generała, naszego cesarza z łaski Bożej, który pierwszy za nas życie swoje oddał, tym bardziej miłować powinniśmy. Powinniśmy miłować Chrystusa. Najpierw Boga, potem Chrystusa. A potem trzecia miłość to jest do prawdy i sprawiedliwości. A potem do braci. Pamiętajmy, do prawdy najpierw, a potem do braci. A czy może najpierw trzeba do braci, a potem do prawdy? Jak bracia uważacie? Prawda decyduje, kto jest naszym bratem. Bo jak będziemy tylko w imię ekumenii miłować wszystkich, ano bo to mieni się być bratem, a to możemy pobłądzić, nie po kolei ustawić nasze uczucia. Możemy być Bogu nieposłuszni. Możemy się Jemu bardzo nie podobać. Bo my dla pokoju robimy wszystko, żeby aby pokój był. Pokój, pokój. O tak jak dziś budują pokój. Pokój za wszelką cenę. Ale nie można pokoju za wszelką cenę. Najpierw musi być uczczona prawda. Kto jest z prawdy, słucha głosu mego, powiedział Chrystus. A dopiero kto słucha głosu mego, to jest dopiero brat i siostra, bo mówi, kto jest brat i siostra, kto jest matka moja? O ci, co słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Dlatego też prawda najpierw, a potem bracia. Ogólnikowo jak mówimy, to mówimy, że Bóg, Chrystus i ludzie, bracia i świat. Ale jeżeli chcemy już dojść do precyzyjnego dojścia, to kim jest nasz brat, to decyduje najpierw prawda. Prawda Boża, prawda Chrystusowa. I nawet, proszę braterstwa, między braćmi jest większa miłość do jednych, a do drugich mniejsza. W zależności, jak ten ktoś miłuje prawdę, więcej lub mniej. Jeżeli ktoś więcej kocha prawdę, więcej się dla niego poświęca, więcej podbija swój stan nieświadomości, żeby ją zrozumieć, on jest więcej miłowany od tego leniwca, który się ze wszystkiego rozgrzesza. Proszę braterstwa, mamy walczyć i bohaterować w duchu posłuszeństwa. Bo uczyniliśmy ślub posłuszeństwa, gdyśmy się zapisali do armii pańskiej. Król powierzył wodzowi plan wojny i posłuszeństwo wymagane jest od największego do najmniejszego. Posłuszeństwo w wojsku jest rzeczą obowiązkową. Człowiek nieposłuszny podlega sądowi polowemu. Nieposłuszeństwo obniża nasze stanowisko. Jest powodem wydalenia z armii. Posłuszeństwo ma być bezwarunkowe, bezwątpliwe i trzecie, natychmiastowe. I takie posłuszeństwo czyni nas lepszymi wojownikami i dopomaga do wyrobienia w sobie zaczepnej odwagi, cierpliwości i wytrwałości. A więc włóżmy na siebie zbroję wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa i bądźmy bohaterami. Pamiętajmy, że mamy być bohaterami. Samostanie lub prowadzenie boju obronnego jest wielce nużącym i zwycięstwa nie przyniesie. Aby osiągnąć zwycięstwo, musimy nie tylko przywdziać zupełną zbroję Bożą, lecz musimy być bohaterami, iść na bój zaczepny, prowadzić ataki przeciw porządliwości oczu, pisze i żywota i przeciwko wszystkim wrogom sprawiedliwości i czystości. To jest myśl brata Russella. Nasz bój nie tylko jest bojem obronnym, ale bojem zaczepnym. I chciałbym tu jeszcze z pewnej książki, proszę braterstwa, przeczytać ciekawą myśl. Nie na miękkich pierzynach wychowuje Pan swoich żołnierzy, lecz wysyła ich na trudne marsze i do ciężkiej pracy. On zmusza ich do przechodzenia w brud przez potoki, do przepływania rzek, do wspinania się na góry i do wykonywania długich marszów z ciężkimi tornistrami utrapienia na plecach. Oto na jakiej drodze Pan wychowuje bojowników. Nie przez ubieranie ich w wspaniałe mundury, ażeby chełpiąc się stali u wrót koszar lub pokazywali się jako wytworni, eleganccy ludzie oczom włóczęgów. Bóg wie, że żołnierze wychowują się w bitwach, a nie w czasie pokoju. Materiał ludzki dla ukształtowania żołnierza możemy dać, lecz sam żołnierz karmi i wychowuje się dzięki zapachowi prochu wśród świszczących kul i huku armat, a nie w spokojnych i cichych czasach. A tak, wierzący człowieku, czy nie znajdziesz w tym tłumaczeniu wszystkiego, co ciebie spotyka? Czy nie chce Pan rozgrzewać w tobie darów łaski i zabezpieczyć ich wzrostu? Czy nie rozwija On w tobie cech niezbędnych dla bojownika, rzucając się w sam wir bitwy? I czy nie powinieneś dołożyć wysiłków ku temu, żeby wyjść jako zwycięzca? A więc to są, proszę braterstwa, zalecenia dla tych duchowych żołnierzy. Ale przyjdzie czas, że się walka życiowa skończy. Kościół bojujący stanie się kościołem triumfującym. Przyjdzie czas, że tak jak po wielkiej wojnie, potem jest wielka defilada zwycięskich żołnierzy, którzy zwyciężyli. Defilada, potem pochwała od króla i wodza, potem nagroda i bezmiar szczęścia i radości. Ale to jest przygotowane już poza wtórą zasłoną. Tam Pan, ten mistrz, przed Ojcem przedstawi swoich bohaterów i powie, że oni nie wstydzili się Jego imienia tu na ziemi, że oni godni są wszelkiego wywyższenia i spełni się to, co jest w ostatniej obietnicy dla Kościoła Laodycyjskiego. Kto zwyciężył, temu dam siedzieć ze sobą na stolicy, jaką ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem na stolicy Jego. I niech błogosławieństwo Boże w tym roku będzie z nami, abyśmy mogli być mężni w tym naszym boju, mogli umieć stać na warcie, umieli również dawać odpór w naszej wierze, mężnie sobie poczynać i być wytrwałymi w trudnościach, w duchowym tego słowa znaczeniu, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Pieśnią i modlitwą, pieśnią 44. Do walki uzbrój mnie. 44.
Nam się jako Bóg wielce mądry, Bóg sprawiedliwy, ale Bóg miłujący. Bóg mocny, który doprowadzi swoje wszystkie obietnice, obietnice dane Kościołowi i obietnice dla świata, że w końcu wszelkie kolano skłoni się przed Tobą i uzna Twoją największą szlachetność. W czasach, gdy ludzkość napełniona będzie znajomością prawa Twego i znajomością Twoją, jaką morza są napełnione wodami. Za Twoje wspaniałe obietnice, za Twoją świętą opatrzność, za Twoją prawdę, która im dalej tym jaśnie świeci. Dziękujemy Tobie. I prosimy, wprowadziłeś nas w ten rok 1978. Z Tobą chcemy go zacząć i z Tobą chcemy zakończyć nie tylko ten rok, ale i nasze życie. Błogosław nam tym wszystkim. Błogosław wszystkim, którzy w tej walce borykają się z trudnościami osobistymi, z trudnościami natury fizycznej, jak również tej duchowej, wielkiej, niebezpiecznej. Spraw, abyśmy mając Twoje wspaniałe obietnice i te przykłady, i przykład Jezusa Chrystusa mogli oczyszczać się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, a nade wszystko, żebyśmy mieli duchowe rzeczy i nade wszystko wywyższać. Bądź z nami. Napełnij nas znajomością Słowa Twojego Świętego i prowadź do zwycięstwa jako naszych żołnierzy. Bo pragniemy uczcić Twoje święte imię, aby w końcu znaleźć się z naszym umiłowanym oblubieńcem, którego nam dałeś, Jezusem Chrystusem, któremu niech będzie cześć i chwała po wieki wieczne, a przez Niego wieczna chwała Tobie, Boże, nasz dobry. Amen.
Amen.